Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy serdecznie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Wysłuchali Państwo przed chwilą pieśni Katorżników. Wykonała ją w opracowaniu Włodzimierza Korcza Warszawska Filharmonia imienia Romualda Trauguta. Autorem słów jest Adam Mickiewicz, a pochodzą one z trzeciej części Dziadów, dzieła stworzonego po powstaniu, ale listopadowym. Pieśń ta do muzyki nieznanego autora zyskała popularność 30 lat później, w czasie powstania styczniowego.
A w ubiegłą niedzielę rozpoczęły się uroczystości związane ze 160. rocznicą insurekcji styczniowej, najdłuższego ze wszystkich zrywów niepodległościowych. O powstaniu 1863 roku w Królestwie Polskim i na ziemiach zabranych, skrótowo ujmując Kresach, rozmawialiśmy z historykiem Norbertem Haładajem. Ciekawy wątek, który usłyszeliśmy już po zakończeniu rozmowy na antenie, dotyczył próby przemytu broni dla walczących drogą morską. Posłuchajmy.
Powstańcy od samego początku borykali się z brakiem broni, więc grupa Polaków w Wielkiej Brytanii pod dowództwem pułkownika Teofila Łapińskiego, warto pamiętać to nazwisko, ponieważ to był człowiek, którego życiorys byłby doskonałym materiałem na fascynujący film historyczny. Ów Teofil Łapiński razem ze swoimi towarzyszami kupił szkuner Ward Jackson, kupił film Weatherly and Sons, zarówno broń palną i artylerię, nawet trzy sztandary, które miały być przekazane wojskom powstańczym, i wymyślił sobie, że razem z ochotnikami, których było około 150, a ci ochotnicy to byli zarówno Brytyjczycy, jak i Szwedzi, Chorwaci, Niemcy, oni mieli przyłączyć się do wojsk powstańczych, oni byli bardzo cenni dla tych wojsk, ponieważ byli oficerami, a siły powstańcze desperacko potrzebowały doświadczonych wojskowych. Miano przedrzeć się przez Bałtyk i wylądować na Żmudzi po to, żeby tą broń dostarczyć. I co się działo? Po prostu pod wpływem rosyjskich nacisków owa wyprawa została zatrzymana w Szwecji. Kapitan Anglik zrezygnował, zeszła razem z nim cała załoga i ci polscy patrioci łącznie z ochotnikami zostali de facto sami na tym statku. Nie mieli pojęcia, jak go obsługiwać. Proszę pamiętać, że to jednak wtedy wyglądało to nieco inaczej niż teraz. Ale Łapiński nie zrezygnował. Kupił nowy statek. Nazwał go Emily. Udało mu się dotrzeć do wybrzeży Mierzei Kurońskiej. I tam nastąpił kataklizm, bo desantowano się w czasie trudnej pogody i to doprowadziło do śmierci kilkudziesięciu osób, i ochotników, i Polaków, którzy chcieli przerzucić ową broń. Broń była przeznaczona dla oddziału pułkownika Sierakowskiego. Tak to się skończyło, natomiast jeszcze warto wspomnieć o jednej ciekawej inicjatywie. W Paryżu w połowie roku 1834 ktoś wpadł na pomysł, żeby utworzyć oddział polskiej marynarki wojennej, no de facto admiralicji. Jak to zwykle w takim wypadku zajęto się organizacją, przygotowano jak wyglądają mundury, przygotowano jak będą wyglądały wszystkie sprawy organizacyjne, natomiast taktykę działania owej naszej wtedy powstańczej floty wzorowano na taktyce działań marynarki wojennej Skonfederowanych Stanów Zjednoczonych. Mało znany epizod, warty dogłębnego zbadania, tym bardziej, że ówcześni patrioci kupili jeden statek, nazwali go Kościuszko. Niestety nie zdołał wypłynąć z portu hiszpańskiego, gdzie został zaaresztowany przez hiszpańskie władze na wniosek rosyjski.
Wrócę jeszcze na chwilę do pieśni. Mianowicie podgrzewały one do walki, ale ich komponowanie w okresie poprzedzającym powstania i śpiewanie ich w czasie powstań wymagało nie lada odwagi. Za posiadanie śpiewników religijnych i narodowych, objętych carską cenzurą, można było zostać zesłanym na katorgę. Posłuchajmy jeszcze jednej pieśni powstańczej w opracowaniu Włodzimierza Korcza, którą śpiewały oddziały generała Mariana Langiewicza, drugiego po Ludwiku Mierosławskim, dyktatora powstania.
Co to za gwar, wesoły car, bo mu margraf projekt przysłał, jak ugasić żar. Dalej, carze, ruszaj w tany, bo nowe brzęczą kajdany. Nowe śliszczą baty, knuty, świeża płynie krew, świeża płynie krew. Jak srogi lew i ludzką krew, pożry ciała męczenników i nieś mordów śpiew. Hulaj, 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 carze, a wraz z tobą dygnitarze, niech wam podłość w czoła świeci, bo nadciele car, bo nadciele car.
Połączmy się teraz z naszymi korespondentami z Kuriera Galicyjskiego, Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało. We Lwowie na Górce Powstańców Styczniowych na cmentarzu Łyczakowskim uczczono pamięć bohaterów tamtych dni. Spoczywa tam 230 powstańców, którzy znaleźli przed represjami carskimi schronienie w Galicji, a także powstańcy, którzy po powrocie z Syberii nie wrócili do kongresówki. Powiedzcie, jak przebiegały tegoroczne uroczystości?
Przebiegały bardzo uroczyście. Na wspomnianej przez panów Górce Powstańczej na cmentarzu Łyczakowskim hołd powstańcom oddali przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, prezesi miejscowych organizacji polskich, uczniowie polskich szkół i lwowscy harcerze. Nie zabrakło też władz miasta i obwodu lwowskiego, przedstawicieli Litwy oraz białoruskich opozycjonistów.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji powstańców styczniowych w kościele świętego Antoniego na Łyczakowie. Podczas nabożeństwa poświęcono nowy sztandar Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.
Pamiętać będziemy o swych dla sztandaru obowiązkach, że go nie tylko nie splamimy, lecz nowymi wzbogacimy uczynkami. Bardzo dziękujemy za ten wysoki zaszczyt.
Tak nam dopomóż Bóg.
Tak nam dopomóż Bóg.
W czasie uroczystości konsul generalny Eliza Dzwonkiewicz przekazała na ręce prezesa Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie Janusza Balickiego replikę sztandaru uczestnika powstania chorążego Szymona Wizunasa Szydłowskiego. Warto dodać, że pomnik znajdujący się na Górce Powstańców Styczniowych przedstawia Wizunasa Szydłowskiego, powstańca z ziemi witebskiej, trzymającego w dłoniach sztandar, którego kopia została przekazana przez panią konsul.
Przede wszystkim nikt nas do tego nie przekonywał, tak zostaliśmy wychowani i powiedzmy nasz obowiązek być tutaj, dbać o te mogiły. A to, że dzisiejsza uroczystość, która się tylko co odbyła, bardzo podniosła. My jako Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi zostaliśmy wyróżnieni, ponieważ powierzono nam opiekę nad sztandarem Szymona Wizunasa Szydłowskiego i on to będzie prezentowany właśnie w kaplicy cmentarza Orlon, czyli dla następnych pokoleń, które tutaj przybędą, będziemy służyć informacją o tym wydarzeniu i oczywiście o powstańcach styczniowych, które tutaj spoczywają na tej Górce Powstańczej. Przede wszystkim pokoju, współpracy, która buduje, która wzmacnia każde z ościennych państw i wierzymy, że jednak ten wróg nie wytrzyma tej naszej jedności, a prawdą jest to, że powinniśmy się jednoczyć, ponieważ zgoda buduje.
Powiedział Janusz Balicki, prezes Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.
Kwatera określona jako Górka Powstańców Styczniowych położona jest w najwyższej części cmentarza Łyczakowskiego. Są tu groby 230 osób. W innych częściach cmentarza Łyczakowskiego znajduje się ponad 400 powstańczych mogił.
Tu spoczywają m.in. ostatni członek rządu narodowego Józef Kajetan Jankowski, generałowie Józef Śmichowski, Antoni Jeziorański i Michał Jan Heidenreich, sekretarz stanu w rządzie narodowym Wojciech Bichoński, organizatorki pomocy powstańcom Julia i Zofia Romanowicz, wybitny aktor Gustaw Fischer walczący w oddziale Żuławów, znakomity zoolog Benedykt Dybowski oraz bracia Tadeusz Żuliński, sekretarz Wydziału Rządu Narodowego do spraw Zachodniej Galicji, jego brat Kazimierz, ksiądz oraz Józef Anselm Żuliński, w czasie powstania naczelnik Krakowa z ramienia Rządu Narodowego.
Trudno w korespondencji nie poruszyć obecnej sytuacji na Ukrainie. Mija 11 miesięcy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Po oszczałach infrastruktury krytycznej w wielu miastach są przerwy w dostawach prądu. Dlatego bardzo ważne jest, by placówki medyczne miały swoje generatory. W ramach pomocy z Polski agregat prądotwórczy o mocy 250 kW trafił do Centrum Rehabilitacyjnego w Brzuchowicach pod Lwowem. Placówka medyczna jest częścią wieloprofilowego szpitala klinicznego intensywnej terapii i nagłej pomocy medycznej we Lwowie. W czasie wojny jest główną lecznicą na tyłach, do której przyjmowani są ranni z frontowych szpitali. Generator prądotwórczy sfinansowała jedna z polskich firm, a dostarczyli go wolontariusze.
Mamy nadzieję, że Ukraina będzie walczyła tak dzielnie jak walczy. Mamy nadzieję, że świat będzie pomagał tak jak pomaga Polska. I jak to sobie mówimy pomiędzy naszymi ukraińskimi braćmi, razem do peremochy, razem do zwycięstwa.
I to na dzisiaj już wszystko. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy za obszerną relację ze Lwowa. Uroczystości rocznicowe będą towarzyszyły nam do jesieni przyszłego roku, tak więc co pewien czas będziemy o nich Państwa informować. A teraz informacjami z historii Kresów podzieli się z nami redaktor Daniel Wojciechowski.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Rozpoczniemy nasze kalendarium od dzisiejszej daty, bowiem 28 stycznia 1885 roku na świat przyszedł Władysław Raczkiewicz, polski działacz polityczny, społeczny i wojskowy. Był także ministrem w czterech rządach II Rzeczypospolitej, a do tego wojewodą nowogródzkim, wileńskim, krakowskim i pomorskim, ponadto prezesem Światowego Związku Polaków z Zagranicy. Był także prezydentem Rzeczypospolitej na uchodźstwie i członkiem władz Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich. Zmarł w roku 1947. W listopadzie zeszłego roku jego szczątki oraz szczątki dwóch innych prezydentów Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego, zostały sprowadzone do Polski i złożone w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 29 stycznia 1944 roku natomiast partyzanci radzieccy i żydowscy dokonali pogromu na mieszkańcach wsi Koniuchy, obecnie znajdującej się na Litwie. Zamordowali 38 polskich mieszkańców. Najmłodsza ofiara miała 2 lata. W maju 2004 roku w Koniuchach odsłonięto pomnik pamięci ofiar, zawierający 38 ustalonych nazwisk. 24 stycznia 1843 roku została założona Politechnika Lwowska, najstarsza po Szkole Górniczej w Kielcach polska uczelnia techniczna. Warto wspomnieć, że część kadry Politechniki Lwowskiej po II wojnie światowej tworzyła nową Politechnikę, tym razem na Pomorzu, Politechnikę Gdańską. 23 stycznia 1889 roku w Santiago w Chile zmarł Ignacy Domeyko, polski uczony, geolog, filomata, badacz Ameryki Południowej w Chile. Urodził się w 1802 roku w Niedźwiadce Wielkiej na Grodzieńszczyźnie na obecnej Białorusi. Był pierwowzorem postaci Żegoty w trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. Jeszcze jedna ważna postać. 24 stycznia 1921 roku w Szakach na Kowieńszczyźnie urodził się Zygmunt Kęstowicz, znany i lubiany aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, kawaler Orderu Uśmiechu. Dzieciństwo spędził w Postawach, gdzie jego rodzice mieli aptekę, we Wilnie natomiast zdał maturę. Studia na Uniwersytecie Stefana Batorego uniemożliwiła mu jednak wojna. Po wysiedleniu z Kresów od 1950 roku mieszkał w Warszawie. Dość charakterystyczny głos powoduje, że ten aktor pamiętany jest dobrze, mimo że od jego śmierci minęło już 16 lat. To przypomnijmy. Stefan Jabłoński ze słuchowiska W Jezioranach, Nestor Lubiczów w serialu Klan. Stawka większa niż życie jeszcze była, Pora na Telesfora, no i oczywiście Piątek z Pankracem.
Poprzez wiedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies od lat. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Kiedy biegnie z rozliczoną wsią czupryną, nos przy ziemi jak trobiciel nisko niesie, odważę przypomina groźną miną i ogonem w cztery strony świata macha. Poprzez wiedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą świat. Łapy, łapy, cztery łapy.
Pamiętam, jak co piątek, zresztą panie Michale, pan pewnie też czekał na ten program w telewizji, nie mając wówczas pojęcia, że pan Zygmunt pochodzi z Kresów. To było kresowe kalendarium historyczne, a my po krótkiej przerwie zapraszamy państwa na drugą część naszej audycji, w której udamy się z naszym gościem do znanego kurortu. Ale o tym za kilka minut. Zostańcie państwo z nami.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Zakochałem się i nie wiem sam, co robić mam.
Miłość dręczy mnie i męczy mnie miłosny kram.
I choć kręcę się jak głupi fryc, nie mogę nic.
Nie mogę żyć bez ciebie
i z tobą też nie.
O, kocham tak namiętnie
i tak bezbrzeżnie.
Jest na frasunek trunek,
lecz mnie to szkodzi. Więc jaki jest ratunek, najdroższa ma?
Nie mogę śnić o tobie, bo nie śpię miesiąc. O, przecież śnić o tobie nie można nie śpiąc. Więc jasną czuję trwogę, bo nie śpię przecież. Dlatego, że nie mogę bez ciebie żyć. Bez ciebie
i z tobą też nie.
A kocham tak namiętnie
i tak bezbrzeżnie.
Jest na frasunek trunek,
lecz mnie to szkodzi. Więc jaki jest ratunek, najdroższa ma?
Nie mogę śnić o tobie, bo nie śpię miesiąc. A przecież śnić o tobie nie można nie śpiąc. Więc straszną czuję trwogę, bo nie śpię przecież. Dlatego, że nie mogę bez ciebie żyć.
Witamy Państwa w drugiej części kresowej audycji na antenie Radia Gdańsk. Na problemy związane m.in. z uczuciem i towarzyszącą mu bezsennością, o których śpiewał przed chwilą Hurdana, proponujemy kurację uzdrowiskową, najlepiej w renomowanym kurorcie. I dlatego dzisiaj naszym gościem jest dr Jan Skłodowski, fotografik, pisarz, podróżnik i badacz kresów. Witamy Pana ponownie w kresowym saloniku Radia Gdańsk.
Witam Państwa, dziękuję bardzo za zaproszenie.
W październiku w naszej audycji opowiadał Pan o Zaleszczykach, rivierze przedwojennej Polski, polskim biegunie ciepła na granicy z Rumunią. Dziś spotykamy się w związku z kolejną Pańską publikacją, książką zatytułowaną Druskinniki – Kurort przedwojennej Polski, domu wydawniczego Księży Młyn. Proszę powiedzieć, skąd zainteresowanie u Pana właśnie tym, jak kiedyś mawiano, zdrojowiskiem?
To są dwa powody. Jeden ogólny. Jako historyka interesują mnie tematy związane z historią Polski, no i jej ziemiami, zwłaszcza tymi, które już są poza granicami obecnymi. Drugi powód, bardziej konkretny, no to są właśnie Druskinniki jako miejsce niezwykłe, o niezwykłym położeniu, klimacie, znane jako zdrojowisko, o burzliwej, ale pięknej historii, na szczęście zachowane do dzisiaj w innej rzeczywistości, rzeczywistości współczesnej, rzeczywistości innej przynależności państwowej, ale to nie umniejsza walorów historycznych, tylko tym bardziej może nawet zachęca, żeby pokazać, opisać, przywołać na dawnych zdjęciach, jak ten kurort wyglądał kiedyś, bo w II Rzeczypospolitej spędzanie wolnego czasu miało swój specyficzny charakter, który w zasadzie zginął z wrześniem 1939 roku. To był klimat i Zaleszczyk, i Druskinnik, i innych polskich kurortów. Dlatego z powodów tych szczególnych właśnie zainteresowałem się druskiennikami.
Mamy nadzieję, że dzięki Pana różnym odkryciom też historycznym przeniesiemy się do druskiennik, nie tylko wyobraźnią, ale tak naprawdę. Odkrycie źródeł solankowych, wód mineralnych i pokładów borowiny oraz ich zagospodarowanie sprawiły, że druskienniki uzyskały w 1837 roku status uzdrowiska. I jak Pan pisze, kuracjuszy do przyjazdu nie zniechęcały panujące tam na początku pionierskie warunki bytowe, kolokwie należy to rozumieć. Jakie schorzenia leczono wodami druskiennickimi?
Ja odpowiem na to pytanie, ale jeszcze chciałem wybiec troszkę w przeszłość czy za przeszłość, skąd się w ogóle wzięło zainteresowanie solą i tymi pokładami solanki w druskiennikach. Otóż to są dawne wieki, wiek XIV, kiedy krzyżacy nawet, kiedy próbowali podbić Żmudź i część Wielkiego Księstwa Litewskiego, poszukiwali soli na tych terenach i nazywali to miejsce Salzeniken, czyli miejsce, które jest związane właśnie z solą, Salz. No i niekoniecznie im się to udało do końca, bo pokładów soli kopalnej tam nie było, ale były te słone wody, które budziły właśnie to zainteresowanie. Później z latami nie było specjalnie większych poszukiwań w tym kierunku. One dopiero odżyły po pierwszym rozbiorze Polski z tego powodu, że Rzeczpospolita utraciła na rzecz Austrii w pierwszym zaborze Bochnię i Wieliczkę. I z tego powodu kraj, który był jak gdyby pozbawiony swojej własnej soli kopalnej, panujący wówczas Stanisław August, zalecił poszukiwanie swoim uniwersałem z roku 1788, by wszyscy obywatele w rozumieniu tych majętnych, prawda, arystokracji, ziemian, posiadaczy różnych terenów, zwracali uwagę, czy tam właśnie nie znajdują się jakieś słone cieki, źródła, jakieś miejsca, w których by można soli poszukiwać, ewentualnie pozyskiwać tę sól z wody. To się wstępnie udało określić, że tam być może będą takie miejsca, gdzie ta sól się pojawi, ale faktycznie soli kopalnej nie ma na terenie druskiennik. No ale faktycznie ten kurort dopiero powstał w tym 1837 roku. I teraz te wody, które były solanką chlorobromową, które były tam już stwierdzone, odkryte, to były takie cieki wodne, które zalewały łąki, jak gdyby miejscowe bagniska, obniżenia terenu. Dopiero z czasem ocembrowano te ujęcia, zrobiono coś w rodzaju studni z kręgami, z ocembrowaniem drewnianym, żeby tę wodę pobierać. No i wtedy w taki bardzo, nie chcę użyć słowa prymitywny, tylko raczej pierwotny, tę wodę pozyskiwano i do kąpieli, i do picia. Za chwilę powiem, że ona była badana chemicznie, żeby było wiadomo, jaki jest jej skład. No i właśnie stwierdzono, że do rozmaitych chorób, do leczenia jest przydatna, bo to są i dolegliwości gastryczne, i choroby nerek, ale to również jest artretyzm, to jest również reumatyzm. To są wszelkie choroby związane z poruszaniem się, z ograniczeniami w ruchomości stawów ludzkich kończyn. Tylko nie zalecano do leczenia takich chorób jak gruźlica czy nowotwory, które też już były wtedy znane.
Jednym z pierwszych kuracjuszy byli m.in. Jan Czeczot, przyjaciel Adama Mickiewicza, poeta Tomasz Zan czy Józef Ignacy Kraszewski, który uważał, że walory zdrowiskowe tego miejsca nie ustępują zagranicznym. Pod koniec XIX wieku o druskiennikach zaczęto pisać w różnego typu informatorach, przewodnikach i gazetach.
Przede wszystkim było już o czym pisać, bo zbadano skład chemiczny tych wód. Zatrudniono specjalistów, profesor Ignacy von Berg, chemik, lekarz Uniwersytetu Wileńskiego, poddał dokładnej analizie zdroje druskiennickie, określił bardzo dokładnie, jak na ówczesne możliwości dokonania rozbioru chemicznego, skład tej wody. Wtedy już lekarze, również i następcy jego, Kazimierz Koński, ale również Ksawery Wolfgang, już wiedzieli dokładnie, co można pacjentom zaoferować, jakiego typu to może być leczenie. To było bardzo ważne. No więc wtedy pobudowano łazienki, wtedy pobudowano ujęcia źródeł wody do picia. Zaczęto pisać w rozmaitych przewodnikach. Dziś byśmy powiedzieli, że to były foldery, informatory, ale to były dokładne pisane wskazówki dla tych, którzy by chcieli przyjechać i się leczyć. I przyjeżdżali ludzie z bardzo nawet odległych miejsc, guberni odległych Cesarstwa Rosyjskiego, ale również z kongresówki. Trzeba tylko pamiętać, że pewną granicą na terenie kongresówki był zasięg Ciechocinka, który był również konkurencją dla Druskiennik. Ale to wszystko, co się działo na północno-wschodnich obszarach kongresówki i tych guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego, to stamtąd przyjeżdżało bardzo wielu chętnych.
Rozwój Druskiennik pod koniec XIX i w pierwszych dekadach wieku XX dotyczył nie tylko infrastruktury leczniczej, zakładów zdrojowo-kąpielowych, inhalatoriów, pijalni wód, ale także warunków pobytowych. Skromne do tej pory kwatery zastąpiły liczne wille, hotele i pensjonaty i każdy, jak to w kurortach bywa, miał swoją niepowtarzalną nazwę.
Tak, bo nawet już w połowie wieku XIX, kiedy przyjeżdżali tam jak na tamte czasy liczni kuracjusze, których liczyło się w setki, a w pewnym momencie już nawet rocznie na tysiące, oni zajmowali miejscowe domy, kwatery, ale również powstawały już pod koniec XIX wieku drewniane wille, które były swoją architekturą typowe dla kurortów zagranicznych, bo stamtąd czerpano wzory. To były wpływy i bawarskie, i austriackie, i tyrolskie, ale przekute również na modłę architektury rosyjskiej, pensjonatowej. Do tej pory kilka tych dawnych willi się zachowało. Tu można wymienić ich nazwy, bardzo niekiedy interesujące, zachęcające do pobytu, związane z rzeką, jako Villa Niemen, ale Oaza, Nadzieja, Parkowa, Pasaż, Polonia, Promień, Słoneczna, Splendid, Warszawianka, Zachęta, Zacisze, Zdrowie. No, była również willa pod szyldem Znicz, może niespecjalnie pasująca do tej plejady pięknych nazw i budząca inne skojarzenia, ale takie jak Imperial, Irena, Jaskółka, Jasna, Jutrzenka, Bristol, Hotel Centralny, Hotel Warszawski, no to brzmiało bardzo światowo, bardzo europejsko jak na tamte czasy. Bo trzeba pamiętać, że przyjeżdżali ludzie nie tylko dla kuracji, ale również dla bogatego życia towarzyskiego. Wystarczy wziąć pisma XIX-wieczne, takim pięknym źródłem wszystkiego, co się działo w połowie wieku XIX w Druskiennikach, to jest pismo Ondyna. Ondyna, czyli rusałka, prawda? Stwór piękny, wodny, który w legendach zamieszkiwał tamtejsze tonie. Ona ukazywała się przez 3 lata i w tej Ondynie mnóstwo artykułów podających i warunki życia ówczesnego w kurorcie, i sprawozdania z tego, co się działo, jeżeli chodzi o występy teatru, o życie muzyczne, o bale, o spotkania, o loterie, o spotkania towarzyskie o różnych porach dnia, organizowane tańce i tak dalej. No więc to był kurort, krótko mówiąc, jak się patrzy.
No właśnie, bo w tym i w innych pismach z epoki można przeczytać, że kuracjusze zażywali kąpieli, także słonecznych, na piaszczystych plażach rzeki Niemen, pływali stateczkiem Śmigły i słuchali występów orkiestry w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Do Druskiennik przybywali też goście z centralnej Polski, ze wschodniej Polski. Występowali tam właśnie na koncertach gościnnie.
Tak, no, przekrój przyjeżdżających ogromny, bo to oczywiście nie tylko byli w największej masie, jeżeli można takiego słowa użyć. Największe fale to byli ci zwyklejsi goście kurortowi, którzy mając jakieś nawet skromne możliwości przyjeżdżali na wywczasy, ale również zażyć splendoru życia towarzyskiego. Ale przyjeżdżali również, że tak powiem, wielcy i muzyki, i estrady, i pióra. W okresie międzywojennym bywał Witold Mausurzyński z koncertami, na przykład Loda Halama jako tancerka z siostrą, Zofia Terne, Włada Majewska piosenkarka, Hanka Ordonówna, ale również pisarze, bywał tam Cat Mackiewicz na przykład, czy Walery Getel.
I Hurdana, który...
I Hurdana, oczywiście, oczywiście. Czyli Krukowski i tak dalej, i tak dalej. No i wszelkie konkursy, które były organizowane przez lata, ale tu już mówimy o latach międzywojennych, czyli pomiędzy pierwszą, a drugą wojną światową. Wtedy mogły się te kąpiele, o których pan wspominał, rozwijać nad Niemnem, no bo wtedy przyszła moda na plażowanie koedukacyjne. Nie było tych obostrzeń, które panowały w towarzystwach, jeśli chodzi o możliwości kąpieli przed pierwszą wojną światową, prawda? To był zupełnie inny czas.
A Hurdana oczywiście jeszcze na naszej antenie zaśpiewa. Jednym słowem, kwitło życie kulturalno-towarzyskie w kurorcie, jakim były Druskienniki. Warto także dodać, że oczekiwaną przez gości imprezą wspomniał pan już, albo zapowiedział pan to już, były konkursy i wybory Miss Druskiennik. Ale myślę, że i mnie, i pana Michała zafrapowała tajemnicza na Niemnie Wyspa Miłości.
Wyspa rzeczywiście frapująca i swoją nazwą, i swoim położeniem, bo położona na środku rzeki, no bo wyspa, w zakolu Niemna. No i przez tę wyspę przebiegała granica polsko-litewska. I ta wyspa była podzielona wobec tego w latach międzywojennych, jak gdyby na pół biegła linia graniczna, no bo środkiem nurtu, prawda? Ale tam były wbite kołki, był rozciągnięty drut kolczasty i ci, którzy przekroczyli, to narażali się na to, że Straż Graniczna ich wyłapywała. No i nawet za to były wlepiane mandaty, może niespecjalnie wysokie, ale było przekroczenie granicy.
Ale nie dlatego nazwano ją Wyspą Miłości.
Ale nie dlatego ją nazwano Wyspą Miłości. Dlatego, że była to wyspa tajemnicza, oddalona, w połowie zarośnięta krzewami, na dużej części pokryta pięknym piaskiem plażowym. I tam wybierały się, zgodnie z legendą wcześniejszą, młode pary na wspólne plażowanie, na wspólne spacery, no i na znalezienie się w miejscu oddalonym od ciekawskich oczu.
Wróćmy do gości. Mówiliśmy już o kilku znanych postaciach w Druskiennikach, ale chyba najbardziej znanym kuracjuszem w latach międzywojennych był marszałek Józef Piłsudski.
Tak, to był znany gość kurortu, który sobie ulubił Druskienniki z tego powodu, że sam czuł się Litwinem, prawda, w tym rozumieniu staro-Litwina, czyli tego dawnego obywatela Wielkiego Księstwa Litewskiego związanego z Rzeczą Pospolitą. Przyjeżdżał tam również z tego powodu, że były to tereny bliskie odbywającej się w ostatniej fazie wojny polsko-bolszewickiej bitwy niemeńskiej, prawda, tej operacji znanej niemeńskiej. Więc tym bardziej były to bliskie jemu tereny jako głównemu dowódcy wojsk polskich, które pokonały tam bolszewików w tamtym rejonie. No ale ponieważ twierdził, że nic na zdrowie tak dobrze nie pomaga jak litewskie powietrze, tamtejszy klimat, tamtejsze jadło i tamtejsze pensjonaty, no to tam się wybierał. Pierwszy pobyt to był w 1924 roku. W zasadzie od tej pory jeszcze wzmogło się zainteresowanie miejscem, no bo przyjeżdżała pierwsza osoba w państwie, więc spacerowicze często nawet na alejkach parkowych często zmieniali swój plan marszu i spaceru po to tylko, żeby natknąć się na Piłsudskiego, ewentualnie zrobić sobie zdjęcie w jego obecności. Bywał tam kilkakrotnie, w zasadzie do roku 1930. Zmieniał miejsce pobytu. Pierwsze w wynajętej, drewnianej, starej, XIX-wiecznej willi, gdzie nawet nie było światła elektrycznego i były warunki bardzo skromne, aż do miejsca, które nazywano willą na Pogance, jego domek, który został mu przekazany przez kurort, bo to była własność zdrojowiska Druskienniki, udostępniona marszałkowi, ale na jego prośbę i z jego wyboru, ponieważ proponowano marszałkowi najpiękniejszy obiekt do rezydowania w czasie letnich przyjazdów, a mianowicie willę Linksme, najpiękniejszy do tej pory budynek dawny w Druskiennikach. Ale tam był dużo większy teren na Pogance, to było blisko Niemna, to sprzyjało spacerom, sprzyjało również oddaleniu od ludzi i od spraw państwowych, publicznych, od których uciekał Piłsudski. Ale tam też przyjmował rozmaitych dygnitarzy, którzy go odwiedzali. Miejsce niestety nie istnieje, w 60-tych latach został ten domek rozebrany, ale pamięć i Piłsudskiego, i jego willi na Pogance nadal jest żywa.
Z Druskiennikami, ale też z osobą marszałka związana jest postać dr Eugenii Lewickiej, ale to już opowieść na inną audycję. O dr Eugenii Lewickiej mogą Państwo przeczytać także w książce. Czas świetnie rozwijającego się kurortu o stuletniej tradycji przerwał wybuch II wojny światowej. Mamy rok 2023 i dziś do Druskiennik leżących na Litwie, 50 km od granicy z Polską, możemy pojechać na kurację. Proszę powiedzieć, jakie dzisiaj są Druskienniki?
To są oczywiście inne Druskienniki, ale muszę zupełnie szczerze powiedzieć, że tak jak znam Kresy i znam wiele miejsc przedwojennych, prawda, które później znalazły się we władaniu Związku Sowieckiego, Druskienniki może jak najmniej ucierpiały, jeśli chodzi o ich funkcję kurortu, chociaż oczywiście nie są już tą samą miejscowością. Po wojnie, kiedy była to Republika Sowiecka, no to panował tam, że tak powiem, klimat wielkich sanatoriów, do których zjeżdżały się dziesiątki osób na delegacje z różnych miejsc Związku Radzieckiego, na turnusy lecznicze. Było biuro Inturist, które, prawda, zwoziło z różnych miejscowości ludzi. To nie miało nic wspólnego z przedwojennym klimatem takiego indywidualnego spędzania wolnego czasu z własnego wyboru i organizacji. Natomiast zachowało się trochę infrastruktury przedwojennej, jeżeli chodzi o zabytkowe wille. Niestety bardzo wiele zostało zniszczonych, rozebranych. No, surowiec drewniany jest podatny na wszelkiego rodzaju zniszczenia, więc nic dziwnego, że domy z połowy XIX wieku, kiedy nie były dobrze remontowane, nie dotrwały do czasów obecnych. No, ale są jeszcze takie wille, tak jak willa na przykład Maurytanka, pięknie odnowiona i oddaje absolutnie ten klimat budynku takiego pensjonatowego, jaki w czasach przedwojennych panował. No i jeszcze inne wille, jak Omega i tak dalej. Jeszcze można znaleźć tu i ówdzie takie ostańce dawnych czasów, ale niektóre domy widzimy, że już popadają w ruinę, mają wielu lokatorów, nie były remontowane i po prostu szkoda. Ale co można powiedzieć, że miasto jest bardzo zadbane. Trzeba powiedzieć, że gospodarze obecnie bardzo zajmują się miastem. Zadbane są ulice, chodniki, trawniki, kwiaty. Zadbany jest brzeg Niemna. Miasto posiada dobre restauracje, posiada dobre hotele i można się w tej chwili czuć również w kurorcie, na pewno innym niż przed wojną, ale na pewno w miejscu zadbanym i życzliwym turystom. Także do Druskiennik zapraszam.
Przyjmujemy zaproszenie.
Dziękujemy bardzo. Możemy też pojeździć latem na nartach w Druskiennikach.
Tak, jest arena sportów zimowych. Tam jest i tor również zewnętrzny, kiedy jest zima i kiedy można korzystać z temperatury ujemnej, żeby był śnieg zachowany. Ale jest również długi zjazd wewnątrz pod dachem, który jest sztucznie chłodzony i gdzie organizowane są nawet zawody. Muszę powiedzieć, to wygląda imponująco, bo jest to zrobione z ogromnym rozmachem i bardzo nowocześnie. Można wypożyczyć narty, buty, cały sprzęt. A na dodatek, by się dostać z miejscowości, no to wystarczy wsiąść w wagonik kolejki linowej, która nad Niemnem przeprowadzi nas przez kilka minut, dając piękne widoki na Niemen i z góry na las otaczający Druskienniki i dowiezie nas do areny. Także
atrakcji jest
co niemiara i warto z nich skorzystać.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie za spotkanie, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Zapewne się Państwo domyślają, jeżeli tak, to oczywiście potwierdzamy Państwa przypuszczenia. Dwie książki doktora Jana Skłodowskiego, Druskienniki, kurort przedwojennej Polski, przekazał za naszym pośrednictwem dla słuchaczy Kresowego Saloniku Dom Wydawniczy Księży Młyn. Prosimy o telefony po zakończeniu audycji. Podaję numer 601 979 828.
Powtórzę numer telefonu 601 979 828. Dziękujemy oczywiście Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do słuchania Kresowego Saloniku w sobotę 4 lutego, początek audycji kilka minut po godzinie 16 oczywiście, czasu polskiego.
A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, nie tylko w Druskiennikach, ale także w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk, specjalnie dla Państwa wystąpi chór Dana w utworze Marysia z rewii Wieczna Ondulacja z 1935 roku. Pan wie, co to jest ondulacja, panie Andrzeju?
Oczywiście, panie Michale, ale o szczegóły dla pewności zapytam naszą realizatorkę Aleksandrę Woźniak. Do usłyszenia za tydzień.
Marysią to pociecha. Zawsze do mnie się uśmiecha. Zawsze mignie oczkiem, zawsze kręci boczkiem, że aż i...
Tylko bida, proszę szpana, że jest niezdecydowana. Niby bardzo chętna, lecz niekonsekwentna, chęci z tej...
To niedobrze jest,
więc może zdecydujesz się,
Marysiu.
I wreszcie pocałujesz mnie,
Marysiu. Najmilsza moja luba, najśliczniejsza raz mi dziubaj.
Bo jak to mówią, próba fraj,
Marysiu.
Jeśli zgodzi się Marysia, można zacząć choćby dzisiaj. A co będzie z tego, to jest co innego, nie wiem nic. Jedno wiem, że trzeba zacząć, jeśli dać rezultat ma coś. Bez początku bowiem, to faktycznie powiem, nie ma nic.
Mu sobie, że się początek należy.
Może zdecydujesz się,
Marysiu.
I wreszcie pocałujesz mnie,
Marysiu.
Najmilsza moja luba, leśniczniejsza, raz mi dziuba daj.
Bo jak to mówią, próba fraj,
Marysiu.
Pom, 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 pom. Najmilsza moja luba, najśliczniejsza raz mi dziuba daj, bo jak to mówią, próba fraj, Marysiu, o Marysiu.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada nic, nic się nie stało. Mm-hmm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaproponujemy, zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie, i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność, i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne, i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało, no pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka, nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Mm-hmm. Zdecydowanie. I to nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu.
Tak,
nie dostaje tej zabawki, bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład? Oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak? Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym,
tak.
Co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest
tak.
dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujścia?
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? I wtedy dopiero, tak? Próbujemy.
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.